Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, na dzień, kiedy polski autokefaliczny Kościół prawosławny zanosi modlitewne dziękczynienie Bogu za dar setnej rocznicy niepodległości Polski, przypada ewangeliczna przypowieść o siewcy. Już w samym jej tytule odnajdujemy odniesienie do tego, co stanowi fundament niepodległości dla każdego państwa. Siewca bowiem może rozsiewać ziarno wtedy, gdy jest w posiadaniu ziemi, a tym bardziej żyznej ziemi. Tylko rajski Eden w pełnym tego słowa znaczeniu był ziemią przynoszącą obfity plon. Wskutek grzechu zachwiała się równowaga nie tylko w człowieku, ale również w przyrodzie. Wtedy też pojawił się fenomen ziemi nieurodzajnej. Bez względu jednak na jej jakościowy gatunek, była i jest ona zawsze symbolem życia, a nawet nie symbolem, lecz po prostu życiem samym w sobie, należąc przy tym zawsze tylko do Pana. Najpiękniej wyraził to król Dawid, pisząc w swoim psalmie: Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. W Starym Testamencie ziemia dla Izraelczyków była czymś świętym. Nie była to tylko ziemia, która ich żywiła i o którą nieraz musieli ciężko walczyć, ale przede wszystkim stanowiła ona dla nich wielki testament ich przodków i ojców. I właśnie od tamtych odległych czasów pojawiło się pojęcie ojcowizny. To, co jednak najbardziej ujmuje w biblijnym szacunku okazywanym dla ziemi, to świadomość bezwzględnej korelacji pomiędzy posłuszeństwem Bogu i obfitością plonów ziemi. Im bardziej bowiem naród wybrany był wierny Bogu, tym szczodrzej odwdzięczała się mu za to ziemia. I odwrotnie, im bardziej sprzeniewierzał się Bogu, tym mocniej reagowała na to ziemia poprzez swój nieurodzaj. To właśnie dlatego Księga Kapłańska tak jasno określa Boże zasady korzystania z ziemi, mówiąc w imieniu Boga: Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Warto w tym miejscu odnieść się odważnie do coraz częściej używanego w debacie publicznej skrótu myślowego o przeklętej ziemi, a jakąkolwiek zasadność jego wykorzystywania pozostawić bez komentarza. Świadomość przemijalności życia ludzkiego, a jednocześnie jego wiecznego przeznaczenia nie powinna i nie może dezawołować patriotycznej miłości człowieka do ojczystej ziemi. Chociaż autentyczną ojczyzną wszystkich jest Królestwo Boże, to jednak Kościół nigdy nie lekceważył nie tylko poczucia patriotyzmu, ale również jego konieczności. Potępiał nacjonalizm, ale pochwalał i uczył patriotyzmu. Nieraz błogosławił swoich wiernych na walkę w obronie swojej ojczyzny. Wierni prawosławni szli do boju o niepodległą ramię w ramię z żołnierzami i ludnością cywilną innych wyznań. Dlatego dzisiaj mają oni nie tylko prawo, ale ten sam przywilej, co wszyscy, aby cieszyć się darem niepodległości i dziękować za nią Bogu. Szli do boju, nie bacząc na wiele dotykających ich surowych doświadczeń, i to tylko i wyłącznie z powodu ich odmienności wyznaniowej. Doświadczeń, które spowodowały 80 lat temu wielką tragedię burzenia prawosławnych świątyń. W jednej z ostatnich pozycji książkowej na ten temat czytamy: akcję burzenia cerkwi, która głęboko zraniła liczącą ponad 4 miliony obywateli prawosławną społeczność II Rzeczpospolitej, przeprowadzono w przededzień wybuchu wojny, w której prawosławni żołnierze, nie bacząc na przeszłość, bronili ojczyzny, a ich lojalność wobec państwa budziła często zdziwienie ich dowódców. Pomimo tego, dzisiaj i my dziękujemy Bogu za wszystko. Dziękujemy Mu za wielki dar bycia państwem wolnym i niepodległym. W dzisiejszej perykopie ewangelicznej siewca zasiewa ziarno na różnych gruntach. Jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie je zjadły. Drugie padło na opokę, jednak akurat to ziarno z uwagi na brak wilgoci w ziemi uschło. A jeszcze inne upadło między ciernie, które pozwoliły mu wyrosnąć, aby go później zdusić chwastami. Było również i takie ziarno, które upadło na ziemię dobrą i przyniosło plon stokrotny. Co kryje się pod tymi paradygmatami, do których sięgnął Jezus Chrystus, wchodząc w rolę ewangelicznego siewcy? Prawie zawsze przypowieści ewangeliczne kończą się sprytną sentencją: ten, kto ma uszy do słyszenia, niechaj słucha. A święty Mikołaj Welimirowicz, niedawno żyjący serbski hierarcha, stwierdza, że cały świat to jedna wielka przypowieść składająca się z niezliczonej liczby przypowieści. Ta konkretna przypowieść jest tak bardzo zwyczajna i zrozumiała, a mimo wszystko wymaga od nas wytężonego słuchu duchowego. Każdy rolnik mógłby nam opowiedzieć, ile wysiłku, a nieraz i męki kosztuje go nie tylko trud zasiania ziarna, ale i jego uchronienie od zadeptania, wyżarcia czy zniewolenia przez chwasty. Jednoznaczny patrystyczny odczyt sensu ukrytego w tej przypowieści wyraźnie wskazuje na to, że pod różnymi gatunkami ziemi należy rozumieć różnorodność dusz. Jedne z nich są jak pasy roli przy drodze, drugi jak kamienisty grunt, inne jak zachwaszczone, ale są i takie, które chociaż daleko od drogi, to jednak są czyste i żyzne, bez chwastów, bez kamieni i bez cierni. Nie trudno tutaj odczytać przesłanie tej przypowieści, które wyraźnie wskazuje na uniwersalność Słowa Bożego skierowanego do każdego z jednakową mocą. Jakość głoszonego słowa zawsze pozostaje ta sama. Odbiór natomiast bywa bardzo różny. Jak podkreśla wspomniany już biskup Mikołaj, temu, że trzy części ziarna przepadły, winien jest nie siewca i nie ziarno, ale sama ziemia. W tym, że wielu ludzi ginie, nie będzie winy ani Chrystusa, ani Jego świętej nauki. Będzie to wina samych tych ludzi. Historia świata i jego poszczególnych zakątków pełna jest niejednoznaczności. Już samo to, że można komuś odebrać lub przywrócić niepodległość, pokazuje niedoskonałość ludzkich i światowych systemów geopolitycznych. Miłość człowieka do swojej ojczyzny jest w zasadzie miłością do wartości. Chociaż systemy wartości mogą się od siebie różnić mentalnościowo, to jednak wrodzone prawo moralne, od niczego i od nikogo niezależne, określa dla każdego człowieka jeden i ten sam system wartości, który pod pojęciem szczęścia zawsze rozumie tylko dobro. W systemie wartości chrześcijańskich dominuje miłość. Chrystus, dzisiejszy ewangeliczny siewca, do każdego zakątku ziemi, nawet tej nieuprawnej, skierował równie ważne przesłanie swojej nauki. To największy przykład patriotycznej miłości, bowiem zbiega się ona z nauką Kościoła o tym, że nie można lubić Boga bez miłości do człowieka. I to właśnie miłość do ojczyzny, do jej ziemi w szerokim znaczeniu tego słowa, jest w istocie wypełnieniem przykazania o miłości do bliźniego. Wierni prawosławni byli i nadal pozostają oddanymi patriotami swego kraju, za który często oddawali swoje życie. Tak jak każdy, również i oni, napotykali na różne odcienie ludzkich postaw, przeżywając ból tragedii utraty swoich świątyń, prześladowania i uciski, nigdy nie sprzeniewierzyli się swojej ojczyźnie. Różnorodność postaw odbierali tak jak dzisiejszy siewca ewangeliczny. Potępiali czyny, ale nie przestawali miłować wszystkich bez względu na wszystko. Chrześcijaństwo bowiem jest zwierciadłem odwróconego systemu wartości. Więcej miłości należy się tym, którzy krzywdzili, prześladowali i uciskali. Trzeba kochać każdego, zwłaszcza tego, kto doskwierał i dokuczał, bo takie właśnie jest przynajmniej prawosławie. Dzisiaj dziękujemy Bogu za wszystko, za czasy ziemi zdeptanej, za kamienisty grunt, za zachwaszczony, ale i za ziemię dobrą, która przynosi plon stokrotny. To jest zasadniczy powód naszego dziękczynienia, a jest nim przekonanie o głębokim sensie niezbadanych wyroków Bożych. Prawdziwy patriotyzm realizuje się w naszej wzajemnej, międzyludzkiej relacji. Stopień umiłowania ojczyzny zależny jest od stopnia mojej miłości i mojego szacunku do innego człowieka. Jeśli dochodzi do zachwiania proporcji w tej relacji, dochodzi również do pojawienia się nadużyć i niebezpiecznego patriotyzmu, którym jest unarodowienie wartości, w tym wartości chrześcijańskich. Wśród nas spotykamy różnych ludzi, ludzi kryjących się w dzisiejszej przypowieści, a więc obojętnych na Słowo Boże i niezdecydowanych, bojaźliwych i skamieniałych, zatroskanych tym, co przyziemne, ale i dobrych, spragnionych prawdy i łaknących miłości. Ta różnorodność w swej ułomności nie jest dziełem Boga, chociaż paradoksalnie każdy z tych rodzajów ludzkich dusz jest nam nawzajem bardzo potrzebny dla naszego doskonalenia się w cnocie. A patriotyzm też jest cnotą i to bardzo wymagającą. I chociaż Kościół nigdy nie zezwalał i nie błogosławił na żadną przemoc czy wojnę, to jednak wspierał tych, którzy walczyli w słusznej sprawie, kierowani autentyczną miłością do Boga, do swojej ojczyzny i drugiego człowieka. Niepodległość wolnością się mierzy, tak jak wolność krzyżami. Pamiętajmy jednak, że prawdziwie niepodległy kraj stanowią wolni ludzie, wolni w pierwszej kolejności od grzechu. Święty Jan Chryzostom wypowiedział kiedyś bardzo znamienne słowa. Zmiana dobrowolnej decyzji człowieka jest o wiele trudniejsza niż naprawienie jego naturalnych ubytków. Wolność zatem jest wymiarem metafizycznym, duchowym, ale i niezbywalnym. A zatem im więcej odpowiedzialnej i mądrej wolności w człowieku, tym bardziej niepodległe i silne jego państwo. Człowiek musi stać się najpierw niepodległy względem zła i grzechu. I to za taką niepodległość, za taką wolność i za takie podwaliny patriotyzmu modli się Kościół prawosławny, bo to właśnie one pomogły odzyskać i zachować, mimo wielu zawirowań historycznych, niepodległość naszej ojczyzny. Starajmy się, bracia i siostry, być ziemią dobrą. Zasiewajmy swój stokrotny plon także na ziemi słabszej, skamieniałej i przydrożnej. Wspierajmy to, co słabsze i wzmacniajmy się tym, co naprawdę silniejsze, pokładając zawsze nadzieję w Bogu i tylko Bogu, któremu niech będzie dziękczynienie za wszystko. Amen.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.